Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj w studiu audycji Zmienia Świat moją gościnią jest Paulina Grabowska, projektantka rozwiązań w duchu zrównoważonego rozwoju. I tak sobie rozmawiamy o tym projektowaniu, które tutaj od 2020 roku właściwie na rynku polskim wprowadzasz. I chciałam zapytać, co w tych rozwiązaniach, które proponujesz, czym się inspirujesz?
To są właśnie wertykalne farmy we wnętrzach, oświetlenie regenerujące, technologie nawadniające oraz biofilia, czyli wykorzystanie roślin i też światła i wody do tego, aby po prostu wnętrza czy też w miastach lepiej nam się żyło. Więc inspiracje. To są przede wszystkim artykuły naukowe. Czytam ich tony i zawsze czytałam od wielu lat. I w zasadzie to było takim moim głównym źródłem inspiracji, ponieważ z racji tego, że interesuję się właśnie różnymi dziedzinami nauk, czyli z jednej strony jestem projektantką, ale z drugiej strony bardzo mocno i dużo siedzę właśnie w biologii. Też staram się czytać literaturę medyczną dodatkowo, jeśli chodzi o fizykę i wszelkiego rodzaju nauki stosowane. I czytanie tych artykułów i analiza ich przeróżnego rodzaju danych i komasowanie ich w jedną spójną narrację. Potem okazuje się, że bardzo wiele dziedzin jest ze sobą połączonych, a coś takiego jak ekologia, coś takiego jak ludzkie zdrowie, coś takiego jak na przykład bioremediacja, czyli wykorzystywanie przykładowo roślin do tego, żeby oczyszczać teren czy wodę. To są bardzo złożone kwestie. To są rzeczy, które nie mieszczą się w jednej bardzo często specjalizacji, tylko właśnie wymagają takiego spojrzenia z wielu różnych stron. Więc może to nudna inspiracja, ale tak naprawdę głównie siedzenie właśnie w jakichś repozytoriach i sprawdzenie tego, co udało się osiągnąć i komasowanie tego w taką jedną spójną narrację, w jaki sposób, więc możemy to wykorzystać. I tak jak te badania to jest inspiracja, potem z tego projektuję systemy, na przykład farmę wertykalną, która no z jednej strony produkuje żywność, ale też z drugiej strony może też poprawiać mikroklimat w budynku, mogłaby również oczyszczać wodę, czy też światło, które stosujemy właśnie na farm, mogłoby być także odpowiednie dla ludzi. Więc patrzę na każdą rzecz, którą robię, to też jest bardzo ważne, że to te rzeczy, które wdrażam i buduję, one są budowane z takich materiałów, których na pewno da się zrecyklingować, które nie emitują lotnych związków organicznych, czyli takiej chemii, która może zaburzać nasz układ hormonalny przykładowo. Są to też substancje rakotwórcze i tak dalej. To powoli się o tym mówi we wnętrzach. Też możecie na pewno poczuć ten zapach lotnych związków organicznych wchodząc do nowego wnętrza. To jest ten zapach tak zwanej nowości. To jest ten zapach, który się utrzymuje przez 2-3 miesiące. Bardzo często jest on dość mocno szkodliwy, więc to jako dygresja, ale projektując jakieś właśnie rozwiązanie, czy to jest oświetlenie regenerujące, czyli takie, które wspiera nasz rytm dobowy, czyli to, że jest rano i ty się budzisz ze słońcem i idziesz spać o odpowiedniej porze dnia, to też takie właśnie oświetlenie. Więc patrzę na to też pod tym kątem nie tylko, co to robi dla ludzi, ale z czego jest zbudowane, w jaki sposób możemy to później naprawić. To też jest dla mnie kluczowe. Nie projektuję rzeczy po prostu jednorazowych. To są rzeczy, które można po prostu stale naprawiać. No i też zajmuję się takim pełnym maintenance'em, pełną opieką, że tak to powiem, właśnie tych rozwiązań, czyli na przykład takich farm, żeby mieć pewność, że to działa i naprawdę służy i nie jest to taka jednorazowa fanaberia, tylko po prostu mamy taką farmę, którą się już opiekujemy trzeci rok i ona super właśnie spełnia swoje założenia.
To jeszcze cię zapytam, bo jak o tym wszystkim mówisz, to rzeczywiście ta nauka zajmuje dużo miejsca w tym wszystkim, natomiast chciałam zapytać o miejsce natury.
To jest ciekawe, bo bardzo często się oddziela naturę, technologię, inżynierię. A prawda jest taka, że absolutnie wszystko jest naturą. Nawet jeśli myślimy o plastiku, on też pochodzi z naturalnych materiałów, też przynależy do pewnego cyklu. Nie chcę tutaj wybielać oczywiście plastiku czy jakichkolwiek innych szkodliwych rzeczy, chociaż szkodliwość polega głównie na tym, że jest to materiał, którego się wykorzystuje za dużo w niewłaściwych momentach, no bo coś, co się rozkłada paręset lat, dlaczego ma służyć tylko przez parę minut tak naprawdę? Bądź jako opakowanie, które od razu wyrzucamy do kosza na śmieci. Więc tak naprawdę nie ma u mnie podziału na to, czy coś jest technologią, czy coś jest naturą. Projektuję systemy, gdzie czy to rośliny, czy to woda jest elementem tego systemu. Jest też takim elementem inżynieryjnym wręcz.
Zapytam o tą naturę, bo przeczytałam twoją wypowiedź, że projektując z naturą, a nie przeciwko niej, możemy przyczynić się do przywrócenia ekosystemów, które są częścią nas. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność.
Tak, pamiętam, tym bardziej, że powiedział je Spider-Man w filmie. Tak, że z wielką mocą łączy się wielka odpowiedzialność. Dokładnie, bo mamy bardzo dużo mocy jako ludzie. Jesteśmy takim już gatunkiem już geoinżynieryjnym, który ma absolutnie wpływ na to, w jaki sposób działa cała kula ziemska i te zmiany klimatyczne powodowane naszymi działaniami. To jedno, drugie to jest ten cały system żywnościowy, który jest. I tutaj mamy faktycznie bardzo dużą odpowiedzialność, tym bardziej, że mamy coraz większą też świadomość tego, jak ten system działa i gdzie tak naprawdę przecieka. To projektowanie z naturą, przykładowo Bałtyk jako jedną z największych martwych stref na świecie, czyli nie mamy tam tlenu, ze względu na wykwity sinic. Sinice na pewno słyszymy co roku, wykwit sinic w Bałtyku. To są mikroglony, możemy też je tak nazwać. No i one są spowodowane tym, że wszystkie te nawozy z upraw, bardzo dużo ścieków komunalnych, wszystko trafia do rzek, a to potem trafia do Bałtyku. Więc mamy tam bardzo dużo pysznego dla sinic azotu. One w momencie, kiedy go spożywają, rośnie ich bardzo dużo. To się nazywa też eutrofizacja, ale już będę tłumaczyć. Czyli za duże wykwity właśnie tych sinic, czyli za dużo się ich rozmnaża, one po prostu też w procesach, które tam zachodzą, wykorzystują praktycznie cały tlen. I teraz tak, można byłoby pomyśleć, okej, no to Bałtyk z jednej strony jest martwą strefą, ale z drugiej strony mamy tam bardzo dużo nawozów, więc w sumie może być farmą, prawda? Może być polem uprawnym. Więc zaczęłam się zastanawiać, okej, no to w jaki sposób możemy go wykorzystać? W jaki sposób możemy oczyszczać Bałtyk właśnie z tych nadwyżek, tych substancji? I w tym celu właśnie testowaliśmy różne uprawy roślin. Okazuje się, że bardzo dużo fajnych, ciekawych roślin może rosnąć na wodzie bałtyckiej, w tym niektóre nawet odmiany pomidorów. I to było takie wykorzystywanie właśnie upraw, czyli natury, czyli naturalnych własności roślin do tego, żeby oczyszczać bałtycką wodę. Przy okazji możemy tworzyć żywność, przy okazji możemy myśleć o produkcji też z niektórych gatunków sinic biopaliw, czyli takich organicznych odpowiedników paliw, czy też na przykład biomateriałów, na przykład takie bioplastiki bądź coś takiego.
Czy nazewnictwo farma wertykalna właśnie ma w sobie tą złożoność, że tam zachodzą różne procesy, z jednej strony właśnie oczyszczania wody, a z drugiej strony właśnie te procesy związane z tym, że rośnie coś i się rozwija jako roślinność. To jest jakby założenie takiej farmy?
Farma wertykalna sama w sobie polega tylko na tym, że ustawiane są rośliny jedna na drugą wertykalnie i to w zasadzie tylko tyle, bo możesz mieć wertykalną farmę w formie tradycyjnej, czyli uprawiasz tak jak zwykle to jest w ziemi. Możesz mieć farmę wertykalną hydroponiczną, czyli taką, gdzie nie masz ziemi, a korzonki roślin są zanurzone w wodzie z nawozami. Możesz mieć farmę wertykalną aeroponiczną, gdzie korzonki są spryskiwane tylko wodą, bądź są w parze takiej wodnej. W zasadzie rolnictwo wertykalne ma tą główną cechę, że oszczędza przestrzeń. Dlatego też na przykład powstają takie rozwiązania jak kontenerowe farmy wertykalne, gdzie po prostu bardzo dużo roślin jest uprawianych na ścianach, są półki i jeśli one są uprawiane w sposób właśnie hydroponiczny, czyli właśnie nie mamy tej gleby, tylko wodę, no to takie konstrukcje, wiesz, możesz sobie pozwolić na to, żeby mieć w miarę lekki regał, na którym możesz uprawiać bardzo dużo roślin, wtedy to dużo mniej waży. Więc to jest fajne rozwiązanie dla miast, dla restauracji, czy właśnie nawet dla uczelni, żeby po prostu do jakichś kantyn czy miejsc prowadzić rolnictwo. A wracając do tych farm bałtyckich, no to tutaj możemy pomyśleć też o rolnictwie wertykalnym w zależności od tego, jak byłoby to po prostu zaprojektowane. No ale tak jak wspomniałam, możemy na pewno, ponieważ woda bałtycka perfekcyjnie nadawałaby się właśnie do hydroponiki, czyli do tej uprawy, gdzie korzonki roślinek są tylko i wyłącznie trochę zanurzone w wodzie. Więc moglibyśmy się tutaj o to pokusić. Fajnie byłoby to też połączyć z farmami wiatrowymi, bo one też są nazywane farmami, do produkcji energii. Wydaje mi się, że to był bardzo ciekawy kierunek, bo w zasadzie w Polsce nie myślimy o Bałtyku. Dostęp do morza jest niezwykle istotny ekonomicznie, ale nigdy nie myśleliśmy o tym terenie jako takim produkcyjnym, który mógłby na przykład odciążyć też lądy w Polsce. W Polsce mamy bardzo mało wody. Mamy też niewielką ilość opadów. Zmniejszają nam się też okresy zimowe, opady śniegu. I teraz, kiedy myślimy sobie o takich bezśnieżnych zimach, myślimy, że okej, fajnie, a z drugiej strony należy pamiętać, że to też jest woda, która jest niezwykle istotna i te roztopy są super ważne na wiosnę, aby zasilać uprawę. Więc myślę o tym, że mamy Bałtyk z mocno zanieczyszczoną wodą, które moglibyśmy właśnie przemienić na farmy, a oszczędzać wodę gruntową w Polsce, przy okazji oczyszczać tą wodę w Bałtyku.